Bardzo serdecznie witam was, moi drodzy. To wielka przyjemność, że znowu jesteśmy razem i nie jesteśmy razem. Jesteśmy razem dlatego, że w mojej wyobraźni znowu sobie wyobrażam, jak siedzicie przy stołach, jak siedzicie w fotelach, jak macie włączony telewizor, swój komputer czy iPady, cokolwiek, żeby słuchać. Zastanawiałem się, czym dzisiaj będę mógł do was dotrzeć. Mamy różne myśli. Oczywiście kojarzymy wszystko, że mamy tydzień modlitwy i tak jak brat Jacek był uprzejmy już was poinformować, chciałbym osobiście jeszcze raz was zaprosić. Wraz z biuletynem, który siostra Grażyna wysyła do wszystkich elektronicznie, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy otrzymali, napisałem jeszcze list, w których gorąco was zachęcam do udziału w tygodniu modlitwy. Wiecie, jak daleko sięgam pamięcią? Wiele, wiele lat wstecz wciąż przypominam sobie, że był ten jeden tydzień w życiu, który miał szczególne dla mnie znaczenie. To był właśnie tydzień modlitwy. W Polsce ten tydzień zaczynaliśmy zwykle w ostatni tydzień roku. I tak utrzymywaliśmy to przez długi czas, aż potem decyzją Kościoła, Rady Kościoła, przesunęliśmy to trochę wcześniej, ale wciąż nie pokrywał się dokładnie z tym czasem, kiedy cały świat, we wszystkich krajach, wszyscy łączą się w modlitwie. Potraficie sobie to wyobrazić? 24 godziny na dobę. Modlimy się, dlatego że różnice czasu, a jesteśmy obecni wszędzie na świecie, spowodowały, że będziemy mogli przez cały czas zanosić do Pana modlitwy i wielbić Go za wszystko. Prawdopodobnie my w Australii zaczynamy jako pierwsi, a wy będziecie kontynuowali, moi drodzy. Dzisiaj także będzie to spotkanie modlitewne i wtedy zajmiemy się przygotowanymi materiałami, które mam nadzieję, że do większości z was dotarły. I będziemy mogli razem to czytać i modlić się na Zoomie. Numer Zoomu znacie doskonale. Ja już nauczyłem się go na pamięć. 744-471-6466. W związku z tym coś takiego już na ślepo wstukuję w komputer tylko po to, żeby się połączyć tak, jak łączymy się w każdą środę. Tym razem będziemy cały czas skupieni na tym, o czym w całym świecie wszyscy rozmawiamy. Ale jest drugi powód, dla którego dzisiaj nasze myśli wędrują. Wszyscy wiecie, i teraz powinienem podciągnąć krawat z chlubą, że mamy przecież jutro Dzień Ojca. Ja wiem, kochani, zdaję sobie sprawę, że pośród was są tacy, którzy powiedzą, bum, co to za święto, to nie jest święto kościelne. Pewnie, że nie jest. Ale czy to oznacza, że wszystko, co nie jest kościelne, to jest absolutnie złe na samym początku? Dobrze jest pomyśleć o naszych ojcach. Dobrze jest pomyśleć o naszych rodzicach. Tak jak myślimy o tym w Dzień Matki, teraz myślimy także w Dzień Ojca. A przede wszystkim myśląc o ojcach tutaj na ziemi, moje myśli kieruję wciąż do mojego Ojca, który jest w niebie. Tak się zastanawiałem nad tym, bo wiecie, kiedy się przygotowuje jakieś rozważania, to wtedy myślicie, jak, dlaczego, co ja chciałbym powiedzieć. Po pierwsze zacząłem się zastanawiać, czy to jest ważne, abyśmy rozumieli rolę ojców. No sądzę, że absolutnie ważne, taka powinna być odpowiedź przynajmniej wasza. Jest na pewno ważne, no bo jeżeli jesteśmy, albo mamy być ojcami, albo już jesteśmy ojcami, no to zupełnie stawia nas przed koniecznością świadomości tego, jaka jest moja rola. Po drugie, dlaczego to tak bardzo pasuje mi także do tygodnia modlitwy? Opowiem wam jeszcze bardziej, niż sobie zdawałem z tego sprawę. Bo chyba nie ma takiego ojca, który nie poświęcałby czasu na modlitwę, prosząc Boga o mądrość dla siebie, jak wychowywać dzieci, i o mądrość dla dzieci, żeby zechciały przyjąć to, co do nich kierujemy. No i w końcu, dlaczego poczułem pokusę, żeby o tym dzisiaj mówić? No przede wszystkim dlatego, że sam jestem ojcem. Ojcem lepiej nie będę mówił od ilu lat, dlatego że wtedy niektórzy od razu skalkulują, ile moje dzieci mają lat. W każdym razie dosyć długo. O, powiem, że dosyć długo, naprawdę. Tym bardziej, że wszystkie dzieci mają już swoje rodziny. Ale wciąż nie przestały być moimi dziećmi. Dziećmi, o których myślę. Dzieci, które są mi niezwykle bliskie, które kocham. i dzieci, o które się staram, tak jakby dopiero wychowywane były w domu, a jednak jest to ważne. I powiem, że moja pokusa jest także z tego powodu, że dwóch moich synów już także jest ojcami. I obserwowałem pierwszego syna, który już dość dawno został ojcem, ma dwójkę synów i patrzy, jak troszczy się o nie, jak są dla niego ważni. A jakieś 2,5 miesiąca temu mój drugi syn został ojcem. Tego znacie wszyscy tutaj. I kiedy patrzę, jak kocha swojego syna, z jaką miłością na niego patrzy, jak cieszy się każdym maleńkim gestem nowym, który zauważa u swojego dziecka, to mi coś mówi o roli ojca. Zresztą powiem wam szczerze, że to był powód, dla którego zatytułowałem dzisiejsze nasze kazanie Ojcowie. A to wszystko prowadzi mnie do jednych z ważnych rzeczy. Znalazłem kilka myśli. I zwróćcie uwagę, w Talmudzie napisane jest, ten się nazywa ojcem, kto wychował, a nie kto zrodził. To dopiero odpowiedzialność. Ale znalazłem kolejną myśl bardzo interesującą, z którą muszę się z wami podzielić. Tym razem nie znam autora, ale popatrzcie, jak ta myśl brzmi. Każdy ojciec powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pewnego dnia dziecko podąży za jego przykładem, a nie za jego radami. A zatem znowu bardzo mocne wyzwanie. Zaczynacie się niektórzy bać już roli ojca? Prawdopodobnie. Ale posłuchajcie jeszcze jednej myśli. Tym razem autorem jest Hermann Auerbach, Polak w czasie wojny, który był pochodzenia żydowskiego, a żył na terenie Lwowa i powiedział kiedyś takie bardzo ciekawe słowa. Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać. Trzeba na nią zasługiwać, pokonując stojące na drodze przeszkody. Tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez zasług. Bardzo mi się to spodobało, bo tym razem wszystkie moje myśli powędrowały w kierunku mojego Boga. Tylko że zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ma ojca bez dzieci, prawda? To zupełnie naturalne. Żeby być ojcem, musimy mieć dzieci. I pomyślałem sobie w tym tygodniu, a może to było motywem dla mojego ukochanego Boga, że zdecydował się nas stworzyć na swój obraz i podobieństwo. Chciał mieć dzieci. Chciał dzielić swoją miłość z kimś innym. Chciał, tak jak kiedyś to powiedziałem już tutaj w kazaniu, poszerzyć krąg swojej miłości o jeszcze kolejne osoby. A może to było powodem, że Jezus Chrystus, tak samo wieczny jak Ojciec, jak został Synem Bożym, został nazwany Synem, aby pomóc nam zrozumieć relacje ojcowsko-synowskie. Jak to ważne. Biblia daje nam nieskończoną ilość różnego rodzaju przykładów ojcostwa, tych dobrych i tych niedobrych. I to cenię w Piśmie Świętym, że Pismo Święte nie przesadza jedynie z idealnym obrazem wszystkiego, tylko pokazuje nam rzeczywisty obraz, że można popełnić błędy, ale jeśli się wie, co się z nimi robi, wszystko staje się zupełnie inne. Zatem chciałbym teraz zaprosić was, abyście na chwilę pomyśleli, jakie są zadania ojca. To jest bardzo ważne. Musimy się zastanowić nad tym. Wcześniej jednak, bo to znowu poruszyło mnie bardzo, jeszcze jeden cytat, tym razem pochodzący ze znanej nam dobrze książki Chrześcijański dom, książki autorstwa Ellen White. Popatrzcie, moi drodzy, na ten cytat, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Ojciec jest jakby stalową wstęgą, która swą silną, szczerą i oddaną miłością wiąże najsilniejszymi więzami i w jedną całość skarb domu, członków rodziny, matkę i dzieci. Zauważyliście? Ojciec jest jakby stalową wstęgą, Niesamowite porównanie, jakżeż piękne. I wciąż możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest. Sięgnijcie, kochani, na 129 stronę tej książki, którą wspomniałem. Znajdziecie tam bardzo wiele na temat ojców. Jakie zatem są owe zadania ojców? Na czym one polegają? Co mamy robić? Zadanie pierwsze jest bardzo proste. Mamy kochać. Troszkę wiemy na temat tego, co to znaczą domy, których zabrakło miłości. Trochę zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy, kiedy ludzie gdzieś, jak to mówią dzisiaj, mawiają w taki sposób, wypaliła się nasza miłość. W ogóle nie rozumiem pojęcia, co to znaczy wypaliła się miłość. Powinni to nazwać inaczej. Zaniedbaliśmy naszą miłość. Bo miłość jak maleńką roślinkę trzeba podlewać, czasami wystawiać na słońce. Miłość musi być przedmiotem największej troski po to, aby mogła się ona nieustannie rozwijać. Nie da się jej po prostu mieć, a potem powiedzieć, że się wypaliła. Miłość sama się nie wypali. Miłość może być tylko zaniedbana. Kiedy Jezus Chrystus zdecydował się, że przyszedł czas, aby zawrzeć przymierze z Bogiem poprzez chrzest, udał się nad Jordan. Spotkał tam Jana. Jan się wzbraniał, jak pamiętacie doskonale, a potem uległ, dlatego że słowa Jezusa były tak bezpośrednie i tak jasne, tak oczywiste, tak czytelne, że trudno było cokolwiek z tym zrobić. W związku z tym Jan powiedział: dobrze, ochrzcił Jezusa, zanurzając go całkowicie w wodzie, wynurzając go z wody, i w momencie, kiedy Jezus wychodził z wody, nagle stała się niesamowita rzecz. Nie tylko ten gołąbek, który nad nim zaczął się pojawiać i wszyscy to zauważyli, ale dał się słyszeć głos, jakże ważny głos. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg jest najlepszym przykładem tego, najlepszym przykładem, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. Bóg jest najlepszym przykładem tego, że w rodzinie musi istnieć miłość. Zadaniem ojców jest zatem kochać swoje dzieci. I to jest bardzo, bardzo istotne. Zwróćcie uwagę, nad tym tekstem umieściłem takie piękne dwa słowa. Kochać dzieci. Chciałbym, abyście nie zapominali o tym, moi drodzy. Bo to jest przykład Boga, który dał nam taki idealny, doskonały wzór niesamolubnej, bezwarunkowej miłości. Aż chciałoby się teraz powiedzieć: Boże, pomóż nam, aby nasze domy tętniły miłością. Bo ona nas wiąże, ona nas łączy. Chyba tylko wtedy, jeśli jest miłość, jako ojcowie możemy tą opaską metalową, silną związać całą rodzinę. O takie błogosławieństwo prosimy Ciebie, Panie. I wierzymy, że dasz je na pewno, jeśli czytasz w naszych sercach szczere pragnienie. Moi drodzy, mam kolejne zadanie, jakie jest dla ojców. To jest zadanie, którego oczywiście przykład także możemy znaleźć w relacjach Boga do nas. Tak pomyślałem sobie, że kiedy udzielam lekcji biblijnych, a robię to stale w tej chwili w nadzwyczajny sposób, bo tak lubię patrzeć na ludzi, siedzieć z nimi razem, a nie mogę. W związku z tym korzystam z Zoomu, korzystam z tych innych środków, jakie tylko mamy, żebyśmy mogli, czy WhatsAppa, czy Skype'a, byle tylko się komunikować i rozmawiać. I wiecie, zauważyłem, że faktycznie każda lekcja biblijna jest wychowywaniem, jest przygotowywaniem do życia, prawdziwego życia. Tak? Na tym to polega. Mam dwa teksty, którymi chcę się z wami podzielić. Pierwszy zapisany jest w Księdze Przypowieści Salomona w 22 rozdziale i tam 6 wersecie. Popatrzmy na ten tekst. Ten tekst mówi bardzo wyraźnie: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Zwróćcie uwagę, podkreśliłem słowo wychowuj, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść. Będziesz miał pełną gwarancję. Będziesz wiedział na 100%, że on nie zejdzie już z tej drogi. Będzie trwał na tej drodze. To bardzo ważne. A w końcu apostoł Paweł, kiedy pisał list do Efezjan w 6 rozdziale, napisał takie słowa. I tam 4 werset. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Zwróćcie uwagę, to jest zadanie. Mamy wychowywać, mamy napominać, mamy prowadzić, mamy nieustannie kierować nimi, mamy pomagać tym dzieciom. I to takie bardzo ważne, aby to wciąż trwało w naszej pamięci. Też tam podkreśliłem słowo wychowanie. To bardzo ważne. Z tym, że apostoł Paweł dodał napominanie, bo to pewna korekta. Bo to pewne zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, czego dzisiaj nie lubią ludzie. O, jak bardzo nie lubią. Nasze młode dzieci tego nie lubią, chociaż jak są młodsze, to jeszcze inaczej reagują, a później już w ogóle nie lubią, bo one przecież wiedzą lepiej niż my. A jest inaczej. Z czasem uczą się tego, a kiedy sami zostają rodzicami, wtedy dopiero zaczynają rozumieć, że chyba ci moi staruszkowie, no cóż, nie da się ukryć, że tak nas nazywają, mieli rację. Może troszkę inaczej podchodzimy do tego my, dorośli, starsi, niż nasza dzisiejsza młodzież. Może inaczej widzimy pewne rzeczy, ale wnioski, konkluzje, główne przesłania są identycznie takie same. I to znowu prowadzi nas do tego, co pojawia się nad tym ostatnim tekstem napisane bardzo wyraźnie. Winniśmy wychowywać dzieci, bo jeśli je kochamy, to równocześnie je wychowujemy. Czy nie sądzicie, że to prowadzi nas znowu do westchnienia do naszego Pana? Z takimi prostymi słowami, Boże, wiem, że mam wychowywać, ale faktycznie nigdy nie nauczyłem się, jak to robić. Daj mi wiele mądrości, abym bez względu na wiek moich dzieci umiał to robić. W najlepszy sposób, bezpośredni sposób, docierając do ich serc i wciąż pokazując, że robię to z miłości. Tak, moi drodzy, to jest część naszej modlitwy, która powinna nieustannie wpływać z naszych serc do naszego Boga. Ale mamy jeszcze inne zadanie jako ojcowie. I to niezwykle ważne. Faktycznie nie znam żadnej religii, a czytałem już nawet takie książki na temat historii religii, i to nie tylko chrześcijaństwa, tylko różnych innych religii. Zauważyłem, że w żadnej religii nie przykładano tyle wagi do wychowywania dzieci we właściwym kierunku religijnym, jak było to u Żydów i jak kontynuowane być winno u chrześcijan, czyli u nas. To niezwykłe. Jest to coś fantastycznego, że tam nieustannie jest zalecenie, aby opowiadać dzieciom na temat Boga, aby opowiadać im o tym, kim jest ten Bóg, w jaki sposób. Znów podzielę się z wami bardzo ważnymi tekstami. Zresztą cóż może bardziej przemawiać, jeżeli nie Słowo Boże? Tam znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne. Zatem zwróćcie uwagę, że w Księdze Powtórzonego Prawa, czy jak niektórzy wolą, w Księdze Piątej Mojżeszowej, tam w rozdziale 4 i wierszu 9 napisane jest: tylko abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Bóg dał polecenie, takie bardzo wyraźne. Ale zauważyliście zależność? Jeżeli ja zapomnę o tym, nie jestem w stanie dzieciom o tym mówić. Nawet jeżeli teoretycznie o tym pamiętam, ale zapomniałem o tym w praktyce, wszystko jest bez wartości. Ale jeśli pamiętam, bo tekst brzmiał wyraźnie, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy. Jeśli pamiętam o tym wszystkim, zacznę się tym dzielić, bo to jest we mnie, bo to jest czymś tak ważnym, bo to jest czymś tak istotnym, jest to tak nieodzowne dla mnie samego, że muszę się tym dzielić. To jest tak, jak dzielimy się jakąś sensacyjną wiadomością. Każda sensacyjna wiadomość, która do nas dociera, musi z nas wyjść do kogoś drugiego. Zauważyliście, że to tak funkcjonuje, drodzy? I to niekoniecznie nazywamy plotkowaniem, bo to się łączy z plotkowaniem także, jeżeli obmawiamy kogoś. Ale nie o tym mówię. Mówię o dzieleniu się. Coś dowiedzieliśmy się, że coś się stało. Już się tym dzielimy, już o tym mówimy. Wczoraj miałem po południu telefon. Dzwoniła pewna pani. Czy wiesz, że w twoim rejonie jest przypadek COVID-u? Ja mówię, nie wiem. Nie wiesz nic o tym? Ja mówię, no nie wiem, bo siedzę w domu cały czas. Tak jak mi kazano, jak mam wiedzieć? No to teraz już wiesz, ale nie panikuj, nie bój się. Żaden problem, bądź tylko ostrożny. I na tym koniec. Nie wiem, jaka ta pani była. Ale takie telefony odzywają się coraz. Nie tylko dotyczące COVID-u, dotyczące po prostu naszej codzienności, jakichś różnych rzeczy, które się gdzieś dzieją. Zauważyliście zresztą zapewne i wszyscy macie takie samo przekonanie, że żyjemy dzisiaj w takiej maleńkiej wiosce, która nazywa się świat. Komuś tylko mocniej się odbije w Ameryce, a my już o tym wiemy chwilę później w Australii. Ktoś źle się poczuł w Polsce, a my czytamy o tym od razu u siebie w komputerze. Co się dzieje z nami? Nie ma żadnych tajemnic. Natychmiast wiadomości wędrują wszędzie. Dlaczego nie wędrują w taki sposób wiadomości o naszym Bogu, którego kochamy? Dlaczego tego staramy się wstydzić? Zauważyłem taki dziwny mechanizm. Jest to w moim zwyczaju, że kiedy ktoś mnie pyta, jak się czujesz, ja mówię, dzięki Bogu czuję się dobrze. I zależy, z kim rozmawiam, zauważam, jak ludzie reagują. Jeśli widzę, że reagują z radością i uśmiechem i mówią chwała Bogu, to wiem, z kim rozmawiam. Ale bardzo często ludzie ci się uśmiechają lekko pod nosem i z takim niedowierzaniem patrzą, XXI wiek i ten jeszcze Bogu dziękuję. Chce mi się wtedy krzyknąć, właśnie dlatego, że jest XXI wiek, to jeszcze bardziej dziękuję. To jest właśnie to, moi drodzy, co powinno nas cechować. Popatrzcie na inny tekst. Księga Powtórzonego Prawa, ta sama, rozdział 11 i tam 19 werset. Nauczajcie swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Nie chodzi o mówienie o synach, tylko mówienie synom o tych rzeczach, których doświadczyliśmy. Nauczajcie. I to takie ważne. I znowu powinienem wam pokazać jeszcze jeden tekst. Prorok Izajasz w rozdziale 38, wierszu 19. Znalazłem te teksty i nie mogę się z wami nie podzielić dokładnie, zgodnie z poleceniem Bożym. Popatrzcie na ten tekst, króciuteńki. Tam czytamy, o twej wierności mówi ojciec swym synom. Twej, z dużej litery, bo chodzi o wierność Bożą. Chodzi o to, że On dotrzymuje słowa we wszystkim, co nam przyrzekł. I chwała Bogu za to. I właśnie dlatego nad tym tekstem umieściłem to trzecie zadanie względem naszych dzieci, naszych synów. Opowiadać dzieciom o Bogu. Umiecie to robić? Potraficie to robić? Czasami to nie jest wcale łatwe. Nasze dzieci często nie chcą słuchać, nie są zainteresowane. Pamiętam i takie doświadczenia z mojego życia. Ale ta sama osoba, która nie chciała, potem sama lgnęła do Słowa Bożego. Jakżeż jestem Bogu za to wdzięczny. W cytowanej już wcześniej książce Chrześcijański dom na stronie 130 znalazłem bardzo piękny, interesujący cytat. Popatrzcie. Ojciec reprezentuje w swojej rodzinie ustawodawcę Bożego, jest współpracownikiem Bożym, wykonuje łaskawe zamiary Boże i wpaja swoim dzieciom prawe zasady. Popatrzcie na to jeszcze raz, kochani, bo to bardzo piękny cytat. Ojciec reprezentuje w swojej rodzinie ustawodawcę Bożego. Jest współpracownikiem Bożym. wykonuje łaskawe zamiary Boże i wpaja swoim dzieciom prawe zasady. Piękne, prawda? To jest to, jakie jest nasze zadanie. Ale mamy kolejne zadanie, czwarte. Nie bójcie się, będzie ich tylko pięć. Mogłoby być więcej, ale tylko pięć znalazłem, o których chciałem wam powiedzieć. Pierwszy list do apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz czwarty i fragment dwunastego. Który by własnym domem dobrze zarządzał. Wiecie, o kim mowa? O biskupie. Biskupem jest każdy urzędnik, pierwszy urzędnik zboże. Każdy starszy zboru jest biskupem. Bez względu na płeć. Nie koncentrujmy się tylko na brzmieniu tego imienia. Zatem każdy starszy zboru, apostoł Paweł mówi, dając radę Tymoteuszowi, ale mówi faktycznie o każdym biskupie, który będzie miał takie zadanie, który by własnym domem dobrze zarządzał. I co tam dalej jest napisane? Wróćmy do tego tekstu i popatrzmy na to. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. A dalej w 12 wersecie dodaje na temat diakonów i mówi to samo, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swymi. To jest zadanie. Zatem naszym zadaniem jest nieustannie uczyć dzieci posłuszeństwa. To jest bardzo ważne. Inaczej mówiąc, nie tyle posłuszeństwa, odpowiedzialności w życiu. To jest jednoznaczne. Uczyć dzieci odpowiedzialności. Dlatego znowu taki tytuł umieściłem nad tym tekstem, bo to bardzo ważne. To jest nasze zadanie. Uczyć dzieci odpowiedzialności. A teraz będzie ta kolejna rzecz, ale być może zanim ja o nim powiemy, pomyśleliście, nie jest tak dobrze z nami, ojcami w tych sprawach. Całe szczęście, że mam mamę, żonę, która pomaga. Oczywiście, że takie jest nasze zadanie wspólne. Ale dobrze jest, jeżeli my jako ojcowie pomyślimy o tym. I pamiętajcie, że nawet kiedy nasze dzieci są już dorosłe, wciąż to jest nasze zadanie. I pomyślcie jeszcze o tym, moi drodzy, że jeśli coś nie wychodzi, mamy jedno miejsce, do którego możemy się zwrócić. I być może teraz znowu jesteście gotowi, aby westchnąć do Pana i powiedzieć, Boże, jakże gorąco proszę Ciebie o to, abyś sprawił, że będę umiał dzieciom nie tylko opowiadać o Tobie nieustannie, na bazie własnych doświadczeń, cudów, jakich dokonywałeś w moim życiu, ale będę nieustannie opowiadał dzieciom także, jak żyć, by żyć z pełną odpowiedzialnością, by żyć będąc posłusznym Tobie, Panie, i żyć zgodnie z Twoją wolą. Pomóż nam w tym, Panie. Jesteśmy zbyt słabi, aby wygrywać ten bój, ale Ty dajesz moc. O to prosimy nieustannie. A jakie jest to nasze piąte zadanie, moi drodzy? Piąte zadanie niepopularne. To jest korygowanie zachowania dzieci. Inaczej, jeśli chcecie, nazywamy to karnością. Oj, tym razem przeczytam kilka tekstów. Ale dlaczego miałbym je opuścić? W świecie, w którym przyszło nam żyć, w którym uczeni jesteśmy przez mądrych ludzi, którzy nazywają siebie psychologami, kiedy mówią, że nie wolno nam nic, tylko ewentualnie grzecznie powiedzieć dziecku, żeby się nie narazić, bo nam zabiorą dzieci. Bóg mówi zupełnie coś innego. Na kartach Słowa Bożego znajduje, szczególnie w Księdze Przypowieści Salomona, bardzo zdecydowane słowa. Oto Księga Przypowieści, 13 rozdział i 24 werset. Tym razem cytuję to za Biblią Tysiąclecia. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje. Kto kocha go ten, kto w porę karci. To jest nazwane karci. Tu nie ma mowy o biciu, absolutnie. Ale o korygowaniu. Chociaż użyte jest słowo rózga. Chodźmy dalej. Księga Przypowieści, 19 rozdział i 18 werset. Tym razem jeszcze inny przekład, który ładniej to oddaje, Biblia Warszawsko-Praska. Póki jeszcze czas, karć swojego syna. Nie dopuszczę jednak do tego, by od karania zginął. O, czyli Biblia bierze pod uwagę, że są tacy ojcowie, którzy, przypominam sobie takiego jednego z domu, w którym mieszkałem, który miał tylko jedno narzędzie do korygowania swoich dzieci. To był sznur od żelazka. Przychodziły nieraz z takimi sińcami, które wymagały jeszcze przynajmniej 2 tygodni, aby zniknęły. Przecięta skóra, okropne. Nie, czegoś takiego Pan Bóg nigdy nie zaleca i nie o takiej karności Bóg mówi. Księga Przypowieści, rozdział 23. I tam popatrzmy na wiersz 13. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Bardzo ciekawe słowa. Wyraźnie Pan Bóg mówi o tym, że to jest coś, czego potrzeba. Popatrzcie na 29 rozdział tej samej księgi. 17 werset. Karć swego syna, a zmartwień ci zaoszczędzi i serce twoje napełni radością. Tak, moi drodzy, takie stosowanie karności, niezwykle mądre, niezwykle subtelne, a jednak zdecydowane, jest wielką pomocą. Bóg stosuje dokładnie coś takiego w naszym życiu. Jest to interesujące, bo zresztą przeczytajmy. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze w 12 rozdziale 7 wierszu. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiś to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. I Pan Bóg dokonuje tego. Wiecie, w jaki sposób? Znamy to doskonale. Pan Bóg po prostu czasami pozwala, że nosimy skutki naszych błędów. I bolą, i dokuczają, i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Pan Bóg mówi, zrobiłeś wbrew mojej woli, musisz teraz ponieść konsekwencje. My błędnie nazywamy to karaniem Bożym. To nie jest karanie Boże. To jest karcenie przez uświadomienie nam skutków. To jest metoda, z jakiej powinniśmy korzystać. I tu znów jesteśmy bezradni. A może jednak powinniśmy tak zupełnie inaczej podchodzić do naszych dzieci, tylko powiedzieć im, a one same są takie mądre, że dojdą do wniosku. Być może w niektórych przypadkach tak się stanie. W niektórych przypadkach. Uczmy dzieci szacunku względem nas jako rodziców, jako ojców. Uczmy dzieci tego, by wiedziały doskonale jak, gdzie, w jaki sposób powinny chodzić, jak powinny postępować, jak się zachowywać. Starajmy się stale im o tym mówić. Powstaje bardzo proste pytanie, które w naturalny sposób teraz się pojawia. Jak to osiągnęli dobrzy ojcowie, że im się udało, a my nie wiemy, jak się to może udać? Odpowiedź mam w 3 słowach. Przez litość, przez opiekę i przez modlitwę. Rozumiecie ten związek, o którym mówiliśmy? Związek tygodnia modlitwy z Dniem Ojca? Bardzo silny. Te 3 sposoby. Skąd je wziąłem? Otóż w psalmie 103 znalazłem werset 13, gdzie brzmi on tak bardzo prosto. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Litość. Litość oznacza, że zawsze gotowi jesteśmy wybaczyć, nawet gdy musieliśmy skarcić na początku. Że zawsze gotowi jesteśmy przytulić dziecko, przyjąć do siebie i wciąż dać dowody, że je kochamy. Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy jeden z moich synów przyszedł, aby powiedzieć mi o pewnych sprawach, które wiedział, że ja nie akceptuję. Mówił to z taką trwogą, bo obawiał się, że być może zostanie wyproszony z domu ze słowami nie chcę cię więcej na oczy widzieć. Ale było inaczej. Usłyszał słowa, ty wiesz, że ani mamusia, ani ja tego nie akceptujemy. Ale chcę ci powiedzieć, że nadal pozostajesz naszym synem, którego bardzo kochamy i będziemy dalej wspierać i pomagać. I to sprawiło, że jesteśmy wciąż bliscy sobie, rozumiejąc się i pomagając. A owa opieka, troska, dbałość o nasze dzieci skąd się bierze? Popatrzcie na w tej chwili pierwszy list do Tymoteusza, 5:8. Jeśli zaś kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Tak, dbałość, troska jest czymś niezwykle ważnym, co powinno nam nieustannie towarzyszyć. I w końcu modlitwa. Jednym z takich pięknych przykładów, a mamy ich wiele w Biblii, ale pięknych przykładów modlitwy o dziecko, o syna jest Dawid. Dawid jest już staruszkiem. Wie, że odchodzi. Wie także o problemie, że inny syn uzurpuje sobie w tej chwili władzę królewską i to on chce przejąć po ojcu jeszcze za życia władzę. Dawid zatem, chociaż już bardzo słaby, bardzo bystry jednak w swoim myśleniu, decyduje się na krok. Mianować, namaścić na króla Izraela swojego syna Salomona. Ale Salomon jest młody. Salomon być może sobie nie będzie umiał poradzić. W związku z tym Dawid zanosi do Pana Boga przepiękną modlitwę. To modlitwa za dziećmi. W pierwszej księdze Kronik, w 29 rozdziale napisany jest fragment tej modlitwy. Synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. To była modlitwa Dawida. Wiedział, gdzie się udać po pomoc. Wiedział, kogo prosić o takie prowadzenie. I to było to najważniejsze. Bo nasz Ojciec w niebie jest doskonałym Ojcem. Bo taki jest Jego charakter. Bo tylko On potrafi nas tak kochać, jak my powinniśmy. Bo tylko On jest miłością, której nie potrafimy z niczym porównać. Miłością bezwarunkową, bo tylko On jest miłością, która jest miłością wieczną, miłością trwałą. Na samym początku brat Jacek był uprzejmy, aby przeczytać teksty z księgi Ezechiela. Te teksty poruszyły mną bardzo, dlatego pozwólcie, że teraz sięgnę do nich raz jeszcze. I chciałbym, abyśmy z uwagą przeczytali tych kilka wersetów z 34 rozdziału. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał, jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec. Tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i dniu mrocznym. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Mogłoby być coś piękniejszego, co mógłbym na koniec przeczytać? Nie sądzę. Drodzy, mamy Boga, który jest gotów zrobić wszystko jako najlepszy ojciec względem każdego z nas. Pod jednym warunkiem, że poczujemy się owcami Jego pastwiska. Pod jednym warunkiem, że jesteśmy gotowi słuchać głosu naszego pasterza. A wtedy Dzień Ojca będzie radosnym ojcem dniem na co dzień. A wtedy każdego dnia będziemy świętowali radość ze szczęścia naszej rodziny i szczęścia naszych dzieci. Chciałbym życzyć wam wszystkim ojcom, ale nie tylko ojcom, mamom też, zapatrzenia w Jezusa. Zapatrzenia tak pięknego, tak wspaniałego, które będzie dla nas niezwykle pomocne, które będzie dla nas tak ważne. Cóż, drodzy, Pamiętajmy o tym w modlitwach. Chciejmy rozmawiać z naszym pasterzem, naszym Bogiem, naszym przyjacielem. A szczęście stanie się naszym udziałem. Życzę wam tego z całego serca. Amen.